był sobie człowiek. Przepiękny człowiek, który przepięknie mówił. Potrafił dostrzec dobro i piękno w każdym. I w prostytutce, i w kolaborancie, i w tych, którzy prócz złych słów innych dla niego nie mieli. I który po prostu potrafił tak na każdego spojrzeć. Był sobie człowiek, który potrafił to dobro wydobyć, który potrafił to dobro ocalić od tego, co je przytłumiało, od tego, co nie pozwalało, aby to dobro mogło świecić, aby mogło oświecać innych. Mówił, że ten, kto kocha, oddaje życie za przyjaciół swoich. Uzdrawiał, uwalniał, wskrzeszał, nawracał. A w końcu wypełnił życiem słowa, które głosił do końca. Znacie tę historię?
Z Dziejów Apostolskich. Piotr wszedł do domu Korneliusza i powiedział: wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
Pierwsze 4 spotkania w ramach seminarium będą poświęcone czemuś takiemu, co się bardzo mądrze z greki nazywa kerygmatem, czyli takimi 4, którzy czasem wydłużają tę liczbę, podstawowymi prawdami. Prawdami nawrócenia chrześcijańskiego, prawdami wprowadzenia w życie chrześcijańskie. I pewnie nie jeden raz słyszeliście te zdania. Dla wielu z Was to nie jest pierwsze seminarium. Macie różne doświadczenia w różnych ruchach, nie tylko charyzmatycznych. Może ktoś tu dzisiaj jest pierwszy raz, może ktoś pierwszy raz jest na seminarium, może to dla niego zupełna nowość, może gdzieś tam coś już o tym słyszał. Więc nie będzie zupełnie tak jak zawsze. Dzisiaj wszyscy możemy się poczuć nowi, dzisiaj wszyscy możemy poczuć się świeży i tak naprawdę codziennie możemy poczuć się nowi, codziennie możemy poczuć się świeży w Eucharystii, w czytaniu Słowa Bożego. Ale chciałbym trochę w tym pomóc, bo ten kerygmat podstawowy w tych 4 prawdach, że Bóg Cię kocha, ma dla Ciebie wspaniały plan zbawienia, grzech oddala Cię od Boga, Chrystus przychodzi, aby Cię zbawić, aby przywrócić Cię Bogu i czeka na Twoją odpowiedź, na wybranie Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Są te 4 klasyczne punkty kerygmatu. I muszę powiedzieć, że zawsze miałem z nimi problem. Bo to jest troszkę tak jak krojenie żywego organizmu. No bo od czego tutaj zacząć? Od tego, że Bóg Cię kocha. No ale Bóg mnie kocha w świecie, który jest już dotknięty przez grzech. My nigdy nie istniejemy w sytuacji przed grzechem. I ten pierwszy punkt jest trochę taki zawieszony w próżni. No to można by spróbować od drugiego punktu. Jesteś grzesznikiem, którego Bóg kocha. Ale to trochę tak głupio zaczynać od grzechu. Grzech nie powinien być nigdy ani pierwszym, ani tym bardziej ostatnim słowem w naszym życiu, w naszym przepowiadaniu, w naszym głoszeniu. Jak popatrzymy na to, w jaki sposób Bóg mówi do nas, w jaki sposób Bóg wypowiada się w Piśmie Świętym, to On nie zaczyna od grzechu. Zaczyna od tego, że przychodzi zbawić. Dopiero po zbawieniu, dopiero po tym, że Jezus jest Zbawicielem, Bóg o tym grzechu poucza, Bóg o tym grzechu dopiero mówi. Tak jakby nie chciał, żebyśmy się przestraszyli tym grzechem. Mówi o sytuacji krytycznej, gdy u samych podstaw ta sytuacja krytyczna jest już zażegnana. To tak jakby lekarz nam powiedział, no słuchaj, wiesz co, no byłeś chory na raka, ale już się zoperowaliśmy. Teraz musisz tylko postępować według moich przykazań, musisz podjąć pewną konwalescencję, dietę, musisz zażywać pewne lekarstwa, ale co najgorsze, to już za nami. I trochę taka jest pedagogika Boża. No ale gdyby tak pójść, to już bym zupełnie do góry nogami wywrócił ten kerygmat. I tak naprawdę chciałbym wyjść i zakończyć na tym jednym punkcie, na Jezusie Chrystusie, który jest naszym Zbawicielem. Bo tylko w Nim i tylko przez Niego cała ta historia ma sens. Tylko od Niego zaczynając, tylko przez Niego wchodząc, możemy przyjrzeć się i Bożej miłości, i naszej słabości, i temu, jaka ma być odpowiedź. Chciałbym, żeby w centrum tych czterech pierwszych rekolekcji, konferencji w sposób szczególny był Chrystus, który przychodzi i który zbawia. Błogosławiony Jan Paweł II mówił, że bez Chrystusa nie da się zrozumieć człowieka, że bez Chrystusa nie da się dokładnie sobie tego wszystkiego poukładać, co jest w naszym życiu. Ta Boża miłość, która jest pierwszym punktem kerygmatu, ma w naszym życiu jako chrześcijan twarz Chrystusa. Próbowaliście nawiązać relacje z niewidzialnymi przyjaciółmi? Próbowaliście nawiązać relacje z kimś, kogo nie znacie? No trochę trudno, bo trzeba co najmniej wiedzieć, z kim się zawiera relacje, żeby cokolwiek zrobić. Bóg jest niewidzialny. Bóg przychodzi do nas niewidzialny, ale dla nas, w naszym życiu jako chrześcijan, zawsze ma twarz Chrystusa. I zawsze przez Chrystusa modlimy się. Zawsze przez Chrystusa wierzymy. Zawsze przez Chrystusa jesteśmy chrześcijanami. I to jest niesamowity komfort. Bo ten Chrystus, to, że Bóg przychodzi do nas w twarzy Chrystusa, sprawia, że ten Bóg jest bardzo konkretny. Jest o wiele bardziej namacalny dla nas i odcina dużą część naszych głupich pomysłów na to, jaki On mógłby być. Ale to oczywiście nie ja będę budował opowieść o kerygmacie, bo ten klasyczny czteropunktowy kerygmat, on ma zakorzenienie w myśli w pismach świętego Pawła, szczególnie w liście do Rzymian, ale przejrzeć Nowy Testament, to można znaleźć też i inne modele głoszenia tego podstawowego orędzia w Dziejach Apostolskich konkretnie. Czytałem na początku fragment mowy, kazania świętego Piotra w domu Korneliusza, w domu poganina, w stanie nawracania się na judaizm, w stanie przyjmowania judaizmu. I na początku Dziejów Apostolskich możemy znaleźć kilka takich mów skierowanych do Żydów albo do tych, którzy, o których mówimy, że byli ludźmi dobrej woli, czyli tymi, którzy rozpoczęli wchodzenie do narodu wybranego. To musiało parę pokoleń minąć, żeby mogli na dobre wejść, ale byli już w jakiś sposób z tym narodem związani. I co charakterystyczne dla tych formuł, one są właśnie skierowane do tych, którzy już są członkami narodu wybranego. Są już tymi, do których Bóg już coś przemówił, którzy nie przychodzą zupełnie z zewnątrz. I mam takie wrażenie, że to jesteśmy my. Że to jest ta sytuacja, która bardzo dobrze nas opisuje. Nawet jak dojdziemy w grudniu do tego momentu wyboru Chrystusa na Pana i Zbawiciela, to nie będzie pierwszy wybór w naszym życiu. Nie będziemy zaczynać od zera. Nawet jeżeli to są pierwsze takie rekolekcje w czyimś życiu. Co najmniej przez chrzest. Już raz wybrał Pana i Zbawiciela, przyjmując każdy sakrament, w każdej modlitwie i niejednokrotnie w naprawdę banalnych momentach życia my tego Jezusa jako Pana i Zbawiciela wybieramy. A to o co chodzi? To o to, żeby to odświeżyć sobie, żeby to odgrzebać. Poczujmy się więc teraz jako członkowie narodu wybranego. A co to znaczy być członkiem narodu wybranego? Apostołowie zwracali się do członków narodu wybranego, czyli do tych, którzy byli posłuszni prawu i znali Pisma. Te dwie rzeczy, posłuszeństwo prawu i znajomość Pisma. Prawo to jest to, co określa relacje między Bogiem i człowiekiem. I w Starym Testamencie, potem też w Nowym, nowe prawo ponawia to. To prawo jest przede wszystkim prawem przymierza. Nie jest zbiorem rób to, tego nie rób. Nie jest kodeksem prawa ani cywilnego, ani sakralnego, ani możemy sobie mnożyć to. Jest przede wszystkim takim glejtem, listem żelaznym poświadczonym przez Boga. Ten, kto podlega prawu, to jest ten, który zawarł przymierze z Bogiem. Ten, który znalazł się pod Jego skrzydłami. Dzisiaj mieliśmy to w psalmie, w czasie mszy świętej. Prośbę, która się dosyć często pojawia w Starym Testamencie. Ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł. Ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł. No nie, ja mam takie spontaniczne skojarzenie. Sporo osób jednak udałoby się pod takimi skrzydłami schować, pod skrzydłami Bożymi. Jeszcze więcej. My tak naprawdę w ogóle nawet nie przeczuwamy, co to może znaczyć. Jak sobie uświadomimy klimat, prawda? 40-50 stopni, część Jerozolimy, rozumiem, była w Ziemi Świętej. Chmur nie ma, ten cień naprawdę jest na wagę złota. Ukryj mnie w cieniu skrzydeł. Ja bez tego cienia nie przeżyję. Ja pod czyjś, pod jakiś cień schować się muszę. Nie da się przeżyć bez cienia. Nie da się żyć cały czas w pełnym słońcu. Ja potrzebuję cień. I o ten cień proszę Boga. Pod Jego skrzydła chcę się schować. I to prawo jest moją chlubą. Prawo czasem bywa przeciwstawiane miłości. Mówi się, że no, sługa to jest ten, który jest posłuszny, a ten, który jest wolny, ten kocha. Trochę nie tak z tym rozróżnieniem. Żeby być naprawdę posłusznym, a nie służalczym, żeby być odpowiedzialnym, żeby być posłusznym, trzeba być wolnym. I wyrazem miłości jest posłuszeństwo. A miłość słucha. I miłość jest posłuszna. Nie ma czegoś takiego jak zupełna wolność. Znaczy jak taka wolność, która niczemu się nie poddaje. To jest to najwyżej zakamuflowana niewola. To jest trochę tak jak w fizyce. Żeby wykonać pewną pracę, musi być opór, musi być tarcie. Dopiero wtedy nam się jakaś energia wydziela. I to prawo, jakieś zobowiązanie moje, moja troska, moja odpowiedzialność jest tym miejscem, tym momentem, kiedy z tej mojej miłości, kiedy w tej mojej miłości, kiedy w wolności ja mogę coś z siebie wykrzesać. Kiedy ta moja wolność, ja sam, taki jak zostałem sobie dany, mogę stać się twórczy, mogę wydać owoc. Prawo to jest to, co kieruje naszą siłę ku dobru. To sprawia, że z tysiąca różnych linii, z tysiąca różnych potencjalnych miejsc, gdzie moglibyśmy biegać, biegniemy w tym jednym kierunku. Który jest kierunkiem dobra, który jest kierunkiem ku Bogu. A to przede wszystkim jest to przymierze. Jesteśmy Twoim ludem Boże, jesteśmy Twoją własnością, jesteśmy Tobie poślubieni, przez Ciebie zaadoptowani w Twojej miłości. Lud Boży to ci, którzy znają, którzy praktykują prawo Boże. Prawo, które jest drogowskazem miłości i ci, którzy znają Pisma. Pisma, czyli proroków. Czyli kogo? Czyli tego, który widzi. Ten, który widzi więcej i ten, który potrafi objaśnić. Prorocy to są ci, którzy dają instrukcje obsługi do tego prawa, do tej miłości, do tego Boga, który jest znany, ale do końca go znać nie będziemy. To są ci, którzy mówią o Bożej miłości, żeby prawo nigdy nie zmieniło się w formalizm, żeby ta miłość była ogniem, który nas rozpala. Prorocy są przewodnikami, uczą patrzenia i uczą rozpoznawania. W sposób szczególny zapowiadają Mesjasza i uczą, jak go rozpoznać. Uczą tę najważniejszą podstawową wiedzę. Jak rozpoznać Boga, który przychodzi. Jak rozpoznać Jego wolę i jak ją właściwie pełnić. My potrzebujemy przewodników. Potrzebujemy tych, którzy nauczą nas orientować się. Trochę tak, jakbyśmy wypłynęli na otwarty ocean w nocy. Jest z nami stary kapitan, stary nawigator, który nam tłumaczy, że te gwiazdy, które na razie wydają nam się bezładną masą, to one jednak układają się w pewne gwiazdozbiory. I one są w stanie wyznaczyć nam szlak. Co więcej, jest jeszcze wiele innych zjawisk atmosferycznych, takich jak wiatr, takich jak zapowiedź zmiany pogody. I potrzebujemy kogoś, kto będzie nas w to wprowadzał, kto będzie pozwalał nam rozpoznawać znaki, abyśmy w pewnym momencie sami potrafili odnaleźć się. My też, jak ci Żydzi, jak naród wybrany, do których przemawiali apostołowie, mamy to prawo, prawo zostawione przez Jezusa, prawo miłości. I mamy to prawo w Słowie Bożym, Starego i Nowego Testamentu objaśnione. Objaśnione również w naszym sumieniu, abyśmy potrafili rozpoznawać znaki Boże. Ale w sposób szczególny, abyśmy potrafili rozpoznawać tego Boga, który do nas przychodzi. Tego Boga, który ma na imię Jezus. Pierwszy krok, który w tych czterech tygodniach najbliższych postawimy, te cztery tygodnie, które zakończą się odnowieniem mojego oddania się Chrystusowi, jest powiedzenie sobie, kim On jest. Kim jest Jezus? Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu. Czyli kogo? Którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Jakim Duchem? Jaką mocą? Dlatego, że Bóg był z Nim. Przeszedł On dobrze czyniąc. Co czyniąc? I uzdrawiając wszystkich. Czy mnie też? Uzdrawiając z czego? Którzy byli pod władzą diabła. Od jakiego zła? Od jakiej niewoli? To pierwsze pytanie, które chciałbym dzisiaj postawić i zostawić Wam na najbliższy tydzień. To jest właśnie, kim On jest. Wiele o Nim słyszeliśmy. Być może codziennie wiele o Nim słyszymy. Być może wiele codziennie o Nim powtarzamy. Ale kim On jest? Kim w moim życiu jest Jezus? Co z tego, co o Nim słyszymy, co z tego, co o Nim powtarzamy, mnie bardzo konkretnie dotyczy. Bo jeżeli codziennie czytamy Ewangelię, to nie dlatego, że to są najmądrzejsze słowa, jakie na świecie wyrażono. To byłby za mały powód. Nie dlatego, że to są słowa, które kiedyś powiedziano, jako historia, która kiedyś się wydarzyła. To jest to, co dzisiaj Bóg mówi do mnie. To jest to, co dzisiaj Bóg, Jezus działa w moim życiu. Søren Kierkegaard, XIX-wieczny filozof, jakiej pracy wprawki do chrześcijaństwa z swoją drogą całkiem ciekawy tytuł, Wprawki do chrześcijaństwa. Komentując ówczesne badania biblijne, takie bardzo historyczne, bardzo teoretyczne, różne próby demaskowania Jezusa, mówił, że do Chrystusa nie da się podejść z zewnątrz. Nie da się podejść do Niego jak do osoby, która kiedyś tam żyła, kiedyś coś zrobiła, kiedyś coś powiedziała. W ten sposób nigdy Go nie uchwycimy. Zawsze gdzieś Go miniemy. Do Chrystusa trzeba przyjść w teraźniejszości. Chrystusa trzeba spotkać dziś. Chrystus jest naszym współczesnym. I droga chrześcijanina to jest droga zetknięcia się z tym Chrystusem współczesnym. To nie był pomysł Kierkegora. To jest pomysł bardzo stary. Katechumeni, czyli ci, którzy przygotowywali się do przyjęcia chrztu, byli wprowadzani do tego chrztu czytaniami biblijnymi w sposób szczególny, w tym ostatnim okresie czytaniami z Ewangelii według świętego Jana. Czytaniami o uzdrowieniu paralityka, niewidomego odrodzenia, czytaniem o spotkaniu z Samarytanką. W trzecim tygodniu będziemy czytać te teksty. A dlaczego je czytali? Nie dlatego, żeby dowiedzieć się, jakiego to fajnego Boga wybierają, jakim to dobrym i niesamowitym człowiekiem jest i Bogiem ten, którego imię będą odtąd nosić. Ale czytali te słowa, bo to były słowa o nich. To ty teraz, który zaraz przystąpisz do chrztu, ty jesteś tym niewidomym. I ty musisz błagać, prosić Jezusa, aby otworzył ci oczy. Bo od urodzenia aż do tej chwili niczego tak naprawdę nie widzisz. No ty jesteś paralitykiem. I potrzebujesz Kościoła, żeby cię do tej sadawki przyniósł. Potrzebujesz obmyć się w tej wodzie. Potrzebujesz mocy Bożej, mocy Syna Bożego, żeby zacząć chodzić. Bo to, co do tej pory w życiu robiłeś, to było czołganie się. To ty jesteś Samarytanką. Samarytanką, która ucieka od ludzi. To ty jesteś Samarytanką, która wielu mężów już miała, ale tego właściwego jeszcze nie spotkała. Ten właściwy dopiero przychodzi do studni. To ty jesteś tym, który pragnie, chociaż jeszcze o tym nie wiesz, chociaż tobie wydaje się, że to ty masz czerpak, żeby tej wody zaczerpnąć. Chodzi o to, żeby spotkać Jezusa. Te słowa, wszystkie, które czytamy, bardzo ich dużo, niektórymi możemy być już znudzeni. Może się wydawać, nic nowego w nich nie ma. A są słowa zawsze w czasie teraźniejszym do nas wypowiadane. Nie jest ważne w pewnym momencie, co tam się wydarzyło. Ważne, co dzisiaj w tobie się dzieje. Co te słowa dzisiaj w tobie robią. Może nic konkretnego dzisiaj. Może dzisiaj to są tylko słowa niezrozumiałe. Może ten Chrystus jest tym Chrystusem, którego zapytają się, kim On jest, że nawet duchy Mu się poddają. Kim On jest? On wygląda jak syn Józefa. Sporo o Nim wiemy. Nie wydaje się tym, za którego Go ludzie biorą. Nie wydaje się tym, co sam mówi o sobie. Kim On jest? Kim On jest? To nasze spotkanie z Jezusem może być spotkaniem pełnym pytań, dobrze przy nich stanąć. Jest taka opera Wagnera, Latający Holender. Oparta na tym micie, na tej balladzie o Holendrze tułaczu. I tam jest taka romantyczna postać Zenty, która śpiewa balladę o Holendrze tułaczu i marzy o nim, przeklętym człowieku, którego tylko prawdziwa miłość jest w stanie ocalić. Pewnego dnia on staje w jej drzwiach, przestaje być już tylko człowiekiem jakiejś legendy. Jest to opera, więc musi się źle kończyć. Ona go zawodzi, jest pewne nieporozumienie między nimi. Kończy się tym, że Zenta popełnia samobójstwo. Ale w jednej inscenizacji, już kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat temu było, reżyser poszedł jeszcze krok dalej. Ten Holender tułacz nigdy nie był prawdziwą postacią. Zenta cały czas kochała wydumaną osobę. tą osobę, o której sporo czytała, w której się zakochała, ale która tak naprawdę nigdy w jej życiu się nie pojawiła. I nie tak mamy się spotkać z Jezusem, jak z Holendrem Tułaczem. To nie ma być jakaś osoba, o której przeczytałem sobie w Ewangelii, a teraz zacząłem sobie dowyobrażać to wszystko. Bardzo chciałbym przed tym ostrzec. I zachęcić do takiej pokory w spotkaniu z Jezusem. Czasem może mi się wydawać, że to tak mało. W Ewangelii tyle się dzieje, a mi się wydaje, że ta moja znajomość z Panem Jezusem jest taka słaba. A Jezus przychodzi pokornie. Przychodzi niepozornie. Kto go za życia ziemskiego rozpozna? I do nas nie przyjdzie tak, że od razu nas powali. Może ktoś będzie miał takie szczęście. Nas przyjdzie cicho. I raczej chodzi o to, żeby nauczyć się doceniać, nauczyć się cenić to, w jaki sposób do nas przychodzi. Mówimy czasem, znalazłem Pana. Trochę tak jak apostołowie. No to jest pytanie, kto tu kogo szukał? Czy to nie jest rzadkiem tak, że to Bóg nas znajduje? W przypowieści o synu marnotrawnym ojciec mówi, ten mój syn był zgubiony, a odnalazł się. Był martwy, a ożył. Że Bóg jest tym, który nas odnajduje. Jezus jest tym, który nas odnajduje. Jest tym, który nam odsłania się. I być może chodzi o to, aby pozwolić temu Jezusowi, żeby się przed nami odkrywał. On już działa w życiu każdego z was. Jesteście ochrzczeni, to działa. Jesteście ochrzczeni, to teraz jest w waszym życiu. Ta Ewangelia jest o was. To działanie dokładnie jest w waszym życiu. Chodzi o to, żeby je zobaczyć. Te szyby być może trzeba bardzo powoli przecierać. Być może to trzeba kilkanaście razy myć, żeby cokolwiek przez nią zaświtało. Ale on tu jest. On działa w waszym życiu. Znacie pewnie przypowieść o perle. O tym człowieku, który sprzedał wszystko, co miał, aby kupić najdrogocenniejszą perłę, którą znalazł na targu. I to jest oczywiście o takim radykalizmie pójścia za Jezusem. Ale jeden z moich braci powiedział mi kiedyś, ale to można też inaczej odczytać. To jest przypowieść o Bogu, który znajduje drogocenną perłę. Czy kogo? Ciebie. Bogu, i który daje wszystko. Który daje wszystko, czyli samego siebie. Aby Ciebie wykupić. Aby Ciebie odnaleźć. Może czasem to nie ma być okres w naszym życiu takiego gorączkowego poszukiwania Boga, ale zdanie się na to, żeby On nas odnalazł. Stanięcia w miejscu pozwolenia, żeby On był. Żeby pozwolił nam się odkryć. Żeby stał się moim współczesnym. I gdzie? W sakramentach. Leon Wielki mówił, że wszystko, co widzialne w życiu ziemskim Jezusa, przeszło w sakramenty. I On jest moim współczesnym, On jest tym Jezusem, który działa w moim życiu przede wszystkim w sakramentach. Warto je sobie odświeżyć. Można sobie te najbliższe 7 dni też, będziemy mieć też pewną propozycję dla was, ale można sobie wziąć na jeden sakrament. Niektóre otrzymałem, innych nie otrzymałem, ale zobaczyć, w jaki sposób Jezus przychodzi w tych sakramentach. Do mnie, ale może też do moich bliskich, może gdzieś obok mnie, jak on działa w tych sakramentach. I jest ich 7, można sobie na 7 dni po jednym wybrać. Jest moim współczesnym, to co już powiedziałem, w Słowie Bożym. Może sam warto takie jedno zdanie. I na ten tydzień przygotowaliśmy dla was w takim naprawdę bardzo krótkim fragmencie Pisma Świętego. By przeczytać to słowo. Można nawet nie siedzieć na nim, nie rozgryzać go, nie wałkować, ale tak przeczytać rano, przeczytać w południe, przeczytać wieczorem i pozwolić, żeby to słowo mnie odnalazło, żeby to słowo coś mi powiedziało. No i w końcu w całej tradycji Kościoła, w nauczaniu ojców Kościoła, w świadectwie życia świętych, w liturgii. To są też ludzie. To jest też ten zasób, który nas uczy tego patrzenia. To właśnie te pisma, które uczą nas rozpoznawać Jezusa i dać Mu się rozpoznać. Zamykając, podsumowując. zostawiam wam to pytanie na ten tydzień. Kim dla mnie jest Jezus? I co mógłbym, co mogłabym opowiedzieć o sprawie Jezusa w moim życiu? Tego Jezusa, który jest teraz, który mówi teraz, który działa teraz. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. A co się działo w waszym życiu? Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu. Co o tej sprawie możecie powiedzieć w swoim życiu?